Y'all out there? All right, let's get this thing moving.
Witamy w 23. już odcinku DualShock Podcast. Dziś witam się z wami ja, Bizon.
Ojejku, Odin.
I Lady z harmoniką.
Zaś dzisiejsze tematy to zaczynamy jak zwykle już tradycyjnie od newsów, a w tym porozmawiamy sobie o multiplayerze Dead Space 2, porozmawiamy nieco o nowym wywiadzie z twórcami Metal Gear Solid Rising i opowiemy nieco o twórcach Steamu ICO. Następnie ja i Blady przedstawimy naszą recenzję nowego DLC do Mass Effect 2, a na koniec opowiemy, co tak naprawdę jest tak wielkiego i wspaniałego w serii Halo, a tak naprawdę powiemy, dlaczego nam się ona, no, średnio podoba. Tak więc został nam pokazany filmik z multiplayera w Dead Space 2. Rzecz jasna, jest to multiplayer kooperacyjny. Jeszcze nikt nam nie każe biegać i strzelać do siebie w Dead Space, całe szczęście. Ale mimo wszystko musimy mieć do tego zastrzeżenia, gdyż co było fajne w pierwszym Dead Space, to było właśnie to poczucie odosobnienia, tej samotności na tej stacji. Tymczasem twórcy Dead Space'a uznali, że skoro w każdej grze teraz mamy kooperację, to czemu by nie dać do naszej gry kooperacji? Jak się okazuje, dostaliśmy, tak jak to gracze teraz nazywają na forach internetowych, Left 4 Dead Space, bo no, wygląda to jak Left 4 Dead z widokiem z trzeciej osoby, okej, nie wygląda tak samo. Wygląda jak Dead Space na zasadach Left 4 Dead i
wygląda jak Gearsy.
Nie ma w tym nic specjalnego, coś co, nie wiem, prezentowałoby nowy styl rozgrywki. Jest to zupełnie niepotrzebne jak dla mnie i takie dopychanie tego koopa na siłę, który będzie, już widać, że będzie jasny. To nie będzie kroczenie w ciemnościach, nasłuchiwanie, tylko na pewno to zmieni się na samym końcu coś takiego, że będą te cztery osoby, które będą strzelać do wszystkiego wszędzie, bo zewsząd będą wychodzić na nich te potwory i nie wiem, ten cały Dead Space'owy klimat jak dla mnie zostanie zupełnie wytracony.
Znaczy klimat, ja myślę, no zawsze będzie w singlu, no musi być. Oni nieważne jakby się starali, to nie zepsują tego klimatu.
No tak, myślę, singlu, że tak, ale mówię o multi, czy nie można by było rozwiązać multiplayera jeszcze trochę klimatycznie chociaż?
Nie.
Dziękuję. Nie, dlatego że w dzisiejszych czasach nie chodzi o to, żeby ci się klimatycznie grało, tylko żeby przyciągnąć jak największą ilość ludzi do tego multiplayera. A nie oszukujmy się, że wielu osobom nie przypadł Dead Space właśnie dlatego, że był klimatyczny, że był mroczny, że nie wiedziałeś, co się stanie. Tak samo zresztą jak Alien vs. Predator, nie każdy potrafił grać w multi, dlatego że nie każdemu się ten klimat podobał.
Ja rozumiem, Odin, ale z drugiej strony twórcy Gears of War zawsze przygotowują nam jakby, przygotowują nam grę opartą o koopa, no to wiadomo, ale czy nie można by było do Dead Space'a zrobić tak jakby oddzielnej kampanii, podobnie jak w Conviction, w której po prostu byłoby dwóch czy tam trzech bohaterów, własna historia, nieco klimatyczna, coś innego oprócz takiego typowo...
Wychodzisz od...
To jest taki konkurs, kto będzie najlepszy. Ja nie lubię czegoś takiego w grach horrorowych. To już nie jest horror wtedy.
Nie, bo wychodzisz z założenia, że tak, jeżeli robisz grę, która ma tylko singla, to na dzień dobry ta gra musi cię zachwycić historią, fabułą itp. itd. I dzięki temu ograniczasz się od ogromnej ilości pieniędzy tych naćpanych amerykańskich nastolatków, które się rzucą po prostu z kieszeniami pełnymi Cheerios na tą grę. I dobra, masz tylko singla, minimalną sprzedaż, krytycy cię lubią, robisz fajną grę. Dobra, ale później chcesz zarobić, więc dodajesz co-op. Już przyciągasz kolejne osoby, no ale twoja kampania na tym cierpi, musisz ją jakoś dopasowywać, jakoś to zmieniać. Ale to, co robią oni teraz, to jest po prostu... Słuchajcie, musimy sprzedać grę, więc zróbmy multi pod tych wszystkich jedzących Cheeriosy Amerykanów, a przy tym singla. Ja nie widzę w tym nic złego, dopóki ten singiel nie zostanie potraktowany po macoszego, żeby dopracować to główne multi, bo mi naprawdę to nie przeszkadza, że będzie taki tryb. Jeżeli to sprawi, że gra się sprzeda lepiej, że twórcy dostaną doskonałą zapłatę za dobrą grę, którą zrobią, bo pierwsze Dead Space było bardzo udane, i te pieniądze pozwolą mi zrobić trójkę, która będzie miała jeszcze głębszy ten single player experience, niech będzie to multi. Dobrze, tylko trzymam kciuki, żeby oni zachowali tą właśnie integralność klimatu w tej kampanii single.
To jest dokładnie to, co mówi Blady. W pierwszym Dead Space nie miałeś multiplayera i nie narzekałeś na jego brak. To może można było poczuć jakiś taki, nie wiem, sentyment do tego, że chciałbyś postrzelać się ze znajomymi albo pokluczyć po tych korytarzach z kimś, kogo znasz. Ale mimo wszystko tego nie było, nie? No i trudno, ale mimo wszystko ludzie kupowali Dead Space'a, bo to była dobra gra. Teraz w dwójce, jeśli ten single player będzie dobry, no to multi będzie jedynie dodatkiem i multi będzie dodatkiem po prostu, żeby utrzymać ten delikatny hype na tego Dead Space'a, który mimo wszystko i tak głównie jest doświadczeniem single playerowym i myślę, że w multi byłoby ciężko stworzyć. Chociaż może nawet nie ciężko, ale ciężko by było się oderwać od tego i stworzyć grę, która po prostu zaskakiwałaby nas w multi, a nie powodowała, że na przykład ludzie znajdują coraz więcej błędów i się denerwują.
No nie,
Więc jeśli single player będzie dobry, a multi będzie typowym skokiem na kasę, nie mam nic przeciwko.
Słuchajcie, chłopaki. Znalazłem w internecie, a właściwie podsunie to mi pod nos, wywiad z Shigenobu Matsuyama. Kto to jest?
Nie wiem.
Otóż ci powiem, chłopczy mój, karmazynowy, krnąbrny w swoich poczynaniach, aczkolwiek... Dobra, nieważne. Ów wywiad, przeprowadzony z twórcą Metal Gear Rising, przedstawia jego spojrzenie na serię, na elementy rozgrywki, jakie będą i... Albo ten facet słabo, że tak powiem, umie wyrażać swoje myśli, albo gra jest połamana. Ponieważ są takie smaczki w jego wywiadzie. Na przykład zapytany, is the game mostly hack and slash? Odpowiada, it will be pure action.
Hot katana action.
Sword katana action.
Hot katana action.
RPG or build up elements will not be in the game. Dalej mówi, że tak, czyli co, będzie czysta akcja, będzie katana akcja, nie będzie RPG, nie będzie budowania, nie będzie tego w grze. Ale słuchaj, we will have the stealth element as well. I call it hunting stealth, you will be the hunter. Czy tylko mi się wydaje, że pomysł polowania w stealthie jest no... pantera.
Właśnie, hej, to już
super
było.
Pantera action.
Hot więc katana, będzie katana pantera.
Chociaż nie, Raiden ktoś will połączył, be like panther. Ktoś dał Samowi Fisherowi katanę, to byłaby gra. Anyway. ogólnie z wywiadu wynika tyle, że będzie dużo akcji, że będzie katana i najbardziej mi się podoba zapytanie o fabułę. Bo no tak, wszyscy wiemy, jaka jest fabuła Metal Gear, a wszyscy wiemy, jakie długie są te pokazówki, jak mało sensu mają. Odpowiedź jest taka. The story will not be in the center. It's more katana action.
Hot katana action.
Po prostu nie, będzie fabuła. Będzie, słuchajcie, będzie. Ale ta katana! Tak. Akcja!
Ale Wlady, to nie jest koniec wywiadu, pamiętasz, bo wcześniej nam mówiłeś jeszcze o tym, że gracze będą baczniej uważali na to, jak
tak,
kataną.
Ponieważ tak, mamy właśnie tą swobodę cięcia i... You could cut just the weapon of the human enemies and make them not fight anymore. If you make a mistake, you might cut their hand and you will feel like, oh, I really made a mistake. I tak, mężczyzna z wynajętej, prawda, frakcji próbuje mnie zabić karabinem. Ja bardzo chcę go pozbawić broni, no ale uciąłem mu rękę!
Wdał się tam rzec.
Po prostu jest no, 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 nie, on nie ma ręki. Szybko, gaza! I minigra, jak popatrzysz, side mission, zdobądź dezynfekt i biegasz szukając spirytusu, żeby mu to odkazić. Quickly, gangrena will appear any moment i ty biegasz po prostu, żeby opatrzyć tego innego... Po co? To czemu to jest mistake, że uciąłem rękę? Nie, po prostu ten facet naprawdę nie wie, co on robi
ale
z tą
to grą. Ale to jest już standard, jeśli chodzi o Konami, bo przecież nie oszukujmy się, Konami nigdy nie miało ludzi, którzy potrafili mówić o tym, co robią w danym momencie. To zawsze byli ludzie, którzy czuli się po prostu jak takie, wiesz, wybudzone krety, które nagle wyszły na powierzchnię i nie wiedziały, co się dzieje. Mają o czymś powiedzieć. Przecież pamiętacie jednego kolesia na konwencji, który zaczął mówić o MGS4 i mówił to tak, jakby po prostu umarła mu matka, babka i jednocześnie dziadek w tym samym momencie. I wszyscy się tak podniecali wobec tego, co on mówił, a on mówił o tym po prostu taką kamienną twarzą. Podziękował i poszedł, więc to chyba nie jest nic nowego, naprawdę.
Ale to też jest tak, że Konami zawsze ma... To już jest od Kojimy też. Że oni zawsze wychodzą i mówią o tych swoich pomysłach. My zawsze się nabijamy z tych deweloperów, jak oni tworzą te wywiady i mówią, że jaka ta gra nie będzie, a co tu nie będzie, jaka ta grafika będzie. Ale tak naprawdę to właśnie Kojima był mistrzem mówienia, że w Metal Gear Solid będą małpy i na te małpy będziesz przyklejał ładunki i te małpy będą szły i ty będziesz wysadzał te ładunki i będą pułapki i będziesz w ogóle polował i będziesz miał łuk.
Jezu, widzę, nie poznaję cię.
Po prostu ja już nienawidzę tego, jak Kojima się wyraża o swoich grach, jak on buduje ten hype. I widzę, że teraz to jego budowanie hype'u jakimiś takimi rzeczami, które on sobie zaplanował w głowie, a które nigdy nie przejdą do gry, że to przechodzi teraz na jego tych współpracowników, którzy teraz już tworzą sami te gry.
Nie, ja myślę, że Kojima nigdy nie był właśnie dobry w budowaniu tego hype'u. On zawsze wyglądał jak taki dyktator mody. Taki po prostu wręcz, nie wiem, tak jak Stropiko, dyktator, jeśli chodzi o, nie wiem, o jakiś inny tam system. W sensie patrzył na nas przez te swoje okulary, które zmieniał bardzo często i mówił z takim wręcz niebezpiecznym spokojem o tych wszystkich grach. To właśnie ludzie jego ludzie, w których on zaczął chyba bardziej inwestować teraz, zaczęli przejmować powoli taki, nie wiem, entuzjazm a la Jay Raymond, czyli mówienie o grze po prostu w samych superlatywach, ale to wszystko ma takie znaczenie, no powiedzmy, periodatywne, dlatego że ogólnie rzecz biorąc to wszystko sprowadza się do tego, że oni chcą jak najbardziej nas nakręcić na grę, a ten wywiad, o którym mówi Blood, on po prostu nie ma sensu.
W ogóle Japończycy bardzo sobie źle radzą w tej generacji konsol. Jeżeli zobaczę na przykład, jak oni ulegają presji, na przykład przy Resident Evil 5, odważyli się umieścić to w Afryce, wpadli w to koło, to rasizm! I już teraz zapowiadałem, że nie. Od tej pory w Afryce będą tylko biali ludzie w naszych grach.
Ale to jest w ogóle głupie. Akurat ten temat jest naprawdę głupi, totalnie.
Ale ja myślę, że to trzeba ruszyć w oddzielnym podcaście, a nie teraz w newsach, naprawdę.
No tak, tak.
Ale szybko podsumowując mój wątek z tymi... Zobaczyć, jak oni mają problem z wykorzystaniem architektury PlayStation. Pomijam takie studia właśnie jak Team ICO. Ale jak oni mają problem z tym PlayStation, z tymi czasami instalacji, z tym, jak na ilu płytach wydają gry, z tym, jak beznadziejnie promują. Teraz wyszła prezentacja Final Fantasy XIV w czasie PAX i kiedy Europejczycy prezentowali trailery, które wyglądają po prostu jak zwiastuny filmowe, takie najwyższego kalibru, to oni wyprowadzili jakiegoś Japończyka na scenę, który przez pół godziny nabijał XP klasą zbieraczem.
Pięknie. Fantastycznie.
I wiesz, zamiast zaekscytować nas, to patrzyłeś tak może 2 minuty, max, i już miałeś dość tej gry.
Nie? To prawie jak taki jeden let's play o Pokemonach, tak mi się skojarzyło.
No ja nie, ja myślę właśnie, ci ludzie, którzy nagrali tego let's play, oni kompletnie nie wiedzą, co robią. Ja tak. Oni powinni zniknąć ze sceny na zawsze.
Okej, Team ICO żyje nadal i ma się dobrze. I jedna mała informacja, jaka wyciekła do sieci, jest taka, że żyje również Last Guardian, bo my już myśleliśmy, że po E3 nie było żadnych informacji i co się mogło stać z ową grą, jednak nie. Na Tokyo Game Show ma zostać pokazany jakiś nowy trailer. Być może będzie gameplay, co sobie tam niektórzy ludzie sami dopowiadają, że ten gameplay będzie. Ja jednak trzymam kciuki, bo bym chciał w końcu zobaczyć, jak to wygląda. A druga informacja jest taka, że jeden sklep ze Stanów Zjednoczonych będzie miał już w swojej ofercie wersję HD ICO i Shadow of Colossus na PS3. Na razie nikt tego nie potwierdza, że owe gry jakby trafią do sprzedaży, jednak skoro pojawiło się to w ofercie sklepu, to mamy prawo tak podejrzewać. Blady, co sądzisz w tym temacie?
Otóż Blady sądzi, że po pierwsze ukradłeś mi wprowadzenie, bo ja miałem zrobić: hej, informacji o Team ICO nie brakuje! Druga informacja, którą znalazłem tymi rękami, mówi, że... Nieważne, mnie bardzo cieszy ta informacja, bo do Team ICO się zbieram po prostu jak pies do jeża. Ta gra ciągle mi gdzieś ucieka z pamięci, ciągle sobie obiecuję, że ją przejdę, bo Shadow of Colossus uwielbiałem, po prostu uwielbiałem, zbudowałem kaplicę małą dla tej gry i bardzo się cieszę, że ona wychodzi właśnie na PlayStation 3. To nic nie jest potwierdzone. To jest nasze pobożne życzenie fanów, ale musi, po prostu to byłby mądry ruch ze strony Sony, bo kiedy mają takie maleńkie studio, które tworzy wyjątkowe tytuły, oni zrobili to samo przy tym, jak wychodziło Shadow of the Colossus, bo ono wyszło chyba 5 lat po premierze, czy 3 mniej, ale parę lat po premierze ICO, więc
4 oni wydali... 4 albo 5.
Oni wydali ICO właśnie w takim specjalnym paku, w sensie odśwież sobie pamięć. I myślę, że to może być podobna strategia w tym przypadku, że oni powiedzą: hej, czekając na Last Guardian, który widziałeś na Tokyo Game Show, sprawdź inne ich gry, teraz w Glorious HD. I Jesus, po prostu móc zobaczyć te gry w HD. Do tego ma być dodany ponoć support trybu 3D, no to po prostu te kolosy... 3D, po prostu blady chce i więcej mi życia od nie potrzeba po prostu niż te gry.
Ale ogólnie, jeśli chodzi o Last Guardian
Diamonds,
to ja myślę, że oni mieli bardzo duży problem z tym, że po pierwszej prezentacji ta gra wręcz przerosła samą siebie, ona nie była ukończona. Team jeszcze nie wiedział, w jakim kierunku ona w ogóle będzie zmierzać, bo bardzo dużo ludzi w ogóle nie wiedziało, co chodzi w fabule, wiedzieliśmy tylko naprawdę niewiele. I po prostu ogrom tych pozytywnych reakcji, jakie potem się pojawiły, spowodowało, że ten Last Guardian musiał zostać jak najszybciej dopracowany i myślę, że też dlatego nie było Znaczy był ogromny problem z zaprezentowaniem kolejnych jakichś trailerów, dlatego że tu być może nawet był jakiś, nie wiem, redending, nałożona, nie wiem, ładna tekstura i oświetlenie na skryptowane otoczenie i ta gra być może nawet nie była skończona i nagle pokazał się piękny trailer, który tylko sugerował, że słuchajcie, mamy taki pomysł i nie wiemy, czy to się uda, ale bardzo byśmy chcieli. Nagle ludzie powiedzieli, tak, to jest właśnie to. Jeszcze nic o tym nie wiemy, ale właśnie tego chcemy. I oni powiedzieli, o kurde. No i tak, no i bardzo się cieszę, że ogólnie teraz się to pojawia, bo pamiętam na E3, jak wtedy jeden z redaktorów IGN-u zapytał, czy wiemy coś na temat Last Guardian, to usłyszał w odpowiedzi, jaki Last Guardian? Więc fajnie w ogóle, że projekt nie upadł i fajnie, że w ogóle wiemy, że dalej będzie kontynuowany, bo to naprawdę bardzo ładnie wygląda i też tak samo jak Bizon podzielam, że chciałbym zobaczyć, jak wygląda gameplay.
Tak, bo to właśnie to nas ciągnie najbardziej do tej gry, bo to, co widzieliśmy już, to my już wiemy, że ta gra będzie ładna.
I ona będzie nie ma też, i to mi się bardzo podoba. Tak. Że tak główny bohater nie będzie nawiązywał werbalnego kontaktu z tym zwierzem, tylko po prostu wszystko będzie na zasadzie gestykulacji, wszystko będzie na zasadzie mimiki twarzy. To jest naprawdę super.
Sweet.
No ale nie, ale zauważ, że właśnie to wokół tej gry buduje pewien taki walor ogromny.
Ale to jest coś, na czym Timiko od dawna, że tak powiem, tak, żeruje i zdaje sobie sprawę.
Tak, ale po ilu latach to wychodzi, no?
No
to
dobrze,
to chodzi! Że teraz jest! Teraz się cieszymy, że jest.
Ja już tyle mówię, jeżeli ktoś będzie słuchał i usłyszy bladego głosa, Mass Effect 2!
Nie wiem, czy wiecie, ale akurat okazał się nowy dodatek, który posiadał ogromny hype po tym pięknym trailerze, który wyglądał epicko, tak jak wszyscy mówili, więc Blady i Bizon już mieli okazję zagrać, a niestety nie oglądałem za to playthrough, więc mniej więcej wiem, o co chodzi. Blady na pewno będzie chciał się podzielić swoją opinią na temat tego trailera i na temat całego dodatku. Nie, przepraszam, na temat dodatku. Bizon również grał, Bizon też powie coś od siebie, więc chłopaki, take it away.
Jakiego dodatku?
Okej, okay, to ja ci, Blady, zaraz opowiem wszystko. To jest tak.
Nie no mów, bo ja nie jestem w temacie.
Mieliśmy za free tego Zaida i ten dodatek był, no, w porządku, bo był za darmo. Później mieliśmy bardzo fajną Kasumi, o której już rozmawialiśmy chyba w podcaście. I teraz wyszedł ten trailer, o którym mówiliśmy jakiś czas temu, tego Shadow Brokera, i nie mogliśmy się doczekać, co to będzie. I mieliśmy te swoje pewne oczekiwania. I teraz ciekawostka dla wszystkich słuchaczy podcastu. Kiedyś okazało się, że naszego podcastu jeszcze w trakcie nagrania słucha Blizzard. Bo gdy Blady mówił coś złego o StarCraftie, nagle urywało mu połączenie.
Dwa razy.
Tak, i teraz okazuje się, że nie tylko Blizzard nas słucha, ale również BioWare. Bo praktycznie wszystkie prośby, wszystkie te nasze marzenia dotyczące tego dodatku spełniły się w dodatku Lair of Shadow Broker. I to jest naprawdę...
Każdy jeden.
Dodatek wart tego, wart tej swojej ceny i wart tego całego hype'u, który wokół niego wytworzyliśmy dwa podcasty temu, czy jeden.
No dobra, to teraz już wiem, o co mniej więcej chodzi i mogę powiedzieć, że tym, czego mi najbardziej brakowało właśnie w Mass Effect, jak mówiłem, to było zmęczenie Sheparda. Niech ten chłopak w końcu rozmawia o sobie, o tym, co on czuje, i dostajesz to jeszcze w tak zgrabny, tak pięknie napisany sposób, że w ogóle cały dodatek jest tak genialnie napisany, on się tak wspaniale wpisuje w twojego Sheparda, w twoją historię. Ja już 4 Shepardami przeszedłem tę grę. Ten dodatek, bo grę 7 razy. I mogę stwierdzić tyle. Ilość modyfikacji, po prostu wypowiedzi, które tam się znajduje, no to jest niesamowite, jak Liara uznaje wszystko, po prostu począwszy od tego, jak ją traktowaliśmy przez dwójkę, czy ją zdradzaliśmy, jeśli tak, to z kim, jak do niej podejdziemy, jak powiemy, czy gra uznaje to, czy już zrobiliśmy dla niej ten quest z hakowaniem terminali, albo nie. Naprawdę mamy tego ogrom. W grze mamy też dialogi, w których Shepard odtwarza wydarzenia z pierwszej gry, czyli tam zniszczenie Destiny Ascension albo nie, zabicie królowej Rachni albo nie, to wszystko ma znaczenie. I nawet są tak maleńkie detale, jak to, jaką wybrałeś, że w przypadku mojego Toma Sheparda było to, że jego oddział został zabity przez misję Cerberusa na Akuz i jakoś nikt przez całą dwójkę o tym nie wspomniał, a tutaj w dodatku wreszcie ktoś mu zwrócił na to uwagę, że słuchaj, pracujesz dla ludzi, którzy zabili cały twój oddział. i to wszystko tak pięknie pasuje, to się wszystko tak zgrywa ze sobą i możliwość odtworzenia twojego romansu z Liarą z jedynki też jest i też uznaje to, czy ją zdradzaliśmy, czy nie. Wow, po prostu w podfabularnym, że tak powiem, względem jest doskonale, ale i gameplay jest świetny, bo okej, okay, Bizon może nie jest takim fanatykiem jak ja, ale na pewno przyzna, że te dwie nowe boss fighty, które mieliśmy, są naprawdę świetne, bo jeden jest walka z biotykiem, drugą mamy taką no, prawie nintendową walkę z bossem, którego to trzeba trzy razy uderzyć w migający punkt.
Cicho. Nie mów, nie spoileruj w żaden sposób, proszę cię.
Powiedziałem, że są bossi, no bo
ta gra nie ma bossu. Ona nie ma bossu, ten dodatek, nie ma bossu. Dobrze, dalej, proszę.
Dobrze. Po zakończeniu gry masz niemal wrażenie, że BioWare wysłuchało po prostu tylu próśb, ile tylko mogło. Mamy wreszcie możliwość przepisania zdolności u swoich ludzi, tego jak rozdysponowaliśmy im punkty. Mamy możliwość oznaczenia sobie na mapie z góry, które planety są bogate w pierwiastki, więc koniec nudnego przeczesywania każdej z osobna. Otrzymujemy dziennie, wliczony w real time, dostawy niektórych pierwiastków oraz upgrade'y broni, które ominęliśmy w grze. Mamy dostęp do dossiers, czyli jakby no, zebranych informacji na temat każdego członka naszego oddziału, który pogłębia naszą wiedzę o tych postaciach, rozszerza jakby uniwersum jeszcze bardziej. Mamy dostęp do archiwum filmów, które zbierał Shadow Broker i tam znowuż kolejne ciekawe zwroty fabularne się znajdują i to wszystko jest tak wspaniale podane i nawet nie zacząłem mówić o gameplayu, bo mi przerwałeś, Bizon. I jakby sam ten content, który gra ci daje, bo sama misja nie jest długa. Ile to jest? 2 i trochę godzin.
No, 3 max chyba.
3 max tego wyciśniesz, ale jakby to uczucie, którym cię pozostawia, ta satysfakcja, ta dzika satysfakcja tego, co zrobiłeś to raz, dwa, gdzie to robiłeś i jak to robiłeś, jest tak niesamowita, nieporównywalna z żadnym wcześniejszym dodatkiem.
Ja ci wetnę się teraz na chwilę.
Ja się wetnę nawet szybciej. Jedno pytanie, Blady, bo ty mówiłeś o tym, że Shepard... Pierwszy raz zastanawia się nad tym, czy to, co robi, ma sens, jest zmęczony. Ja może nie grałem w to, ale widziałem ten playthrough 4 razy z różnych perspektyw, tak? Z tego Paragon, Renegade i tam różne wariacje. I wydaje mi się, tylko mi, być może tylko mi, że to, w jaki sposób Shepard pokazuje swoje zmęczenie i swoje wątpliwości, jest strasznie tanie. Ja myślałem, że to będzie zupełnie coś innego, że to będzie znacznie bardziej poważne i że ten człowiek pierwszy raz pokaże, że rzeczywiście czuje się zagubiony, chociaż trochę. A tutaj...
On nie jest zagubiony, ja myślę, że zapomina, że to jest...
Ale on mówi tak delikatnie o tym, jeśli mam...
Delikatnie to jest najlepsza rola Mira.
Jeśli mam być z tobą szczery, nie jestem pewien. To jest tyle. I potem wiemy, do czego dochodzi, nie spoilując dalej, więc... To jest takie, szczerze powiedziawszy, jak ty o tym mówiłeś, że chciałbyś to strasznie zobaczyć. Ja sobie pomyślałem, no rzeczywiście, ja też bym chciał zobaczyć, jak Shepard pierwszy raz ma wątpliwości. I myślałem, że rzeczywiście tutaj te wątpliwości będą, ale one są naprawdę tycie.
Ale gra psychologiczna... Jeden, on jest wojskowym, więc nie wiem, jakich melodramatycznych wypowiedzi od niego oczekujesz. Dwa, to jest space opera. Ona się rządzi swoimi prawami, że pewne rzeczy po prostu są w jednym zdaniu zawarte. I
po prostu tobie to wystarczy, tak?
Bo ja mi myślę... to wystarczy dlatego, że to pomyśl, ile jest Shepardów na świecie, ile różnych wariacji oni muszą brać pod uwagę i tego, jak ludzie podchodzą do tej swojej historii. Bizon, śpisz.
Nie, ja się nie śpię, tylko czekam, bo nie daliście mi dojść do słowa, bo macie też fajną dyskusję. Według mnie ja się opowiadam po stronie Bladego. Tutaj nie można było za bardzo poeksperymentować ze złożonością wypowiedzi Shepharda, bo to jest jednak tylko Mass Effect 2 i to jest jednak tylko gra, w której sami kreujemy tą postać. I tak jak Blady mówi, przebieg owej rozmowy z Liarą jest bardzo mocno związany z tym, jak my przechodziliśmy pierwszego i drugiego Mass Effecta, więc nie spodziewałem się tutaj jakiegoś wybuchu fajerwerków. Ale chcę zwrócić uwagę na to, że tak jak tutaj rozmawiamy i Blady przedstawił wszystkie te rzeczy nowe, które wchodzą wraz z tym DLC, nie potrzebowaliśmy specjalnie mocno Zaida ani Kasumi, ale według mnie Lair of Shadow Broker jest tym DLC, które powinno jednak znaleźć się od razu w Mass Effectie drugim, to powinno być w grze od razu.
Zgadzam się zdecydowanie.
Bo o ile Kasumi i Zaid to są jedynie postaci, które po prostu dochodzą do twojego teamu i nic więcej, o tyle fabularnie to, jak rozwiążemy Lair of Shadow Broker, to znaczy to, jak ten dodatek się kończy, raz, że mamy multum nowych możliwości, mamy możliwości właśnie przypisania umiejętności od nowa swoim kompanom, to wiadomo, dużo nowych, fajnych rzeczy gameplayowych, ale myślę, że to, jak fabularnie kończy się to DLC, może mieć ogromny wpływ na Mass Effecta trzeciego.
No tak, musi być.
Tak, i to powinno.
Ale nie będzie miał, dostaniesz e-mail. No. Trójce dostaniesz o tym e-mail, że to będzie albo hej, tu Liara, wszystko z poczki, albo źle mi.
Nie,
bo oni
ale
na pewno, oni muszą wziąć pod uwagę to, że będzie mnóstwo osób, które...
Które nie grały w ten dodatek.
Które nie będzie grało w ten dodatek. Będzie mnóstwo osób, które nie wydadzą, bo ten dodatek jest drogi, $15
to ale, jest dużo. Ale to jest to, co mówi Bizon, że on powinien się znaleźć w Mass Effect od razu.
Tak, on jest na tyle dobrze rozwiązany, na tyle przemyślany i decyzje, jakie w nim podejmujesz, na tyle wpływają na ciebie. Ja przechodząc za Ida, Kasumi, no i tego Overlorda też, nie czułem nawet przez 5 minut takiej satysfakcji, jak przechodząc to, dokonując tych wszystkich wyborów i śledząc tą akcję, wiedząc, że to, co właśnie zrobiłem w tym DLC, będzie miało znaczenie dla przyszłości galaktyki. To nie jest
ale
tak,
słuchaj,
że...
kiedy BioWare wypuściło dwójkę, ja przyszedłem ją bez jednego dodatku, nie miałem dostępu do internetu. Ja stwierdziłem, że to jest jedna z najlepszych gier, w jakie grałem i była super udana. I pewnie dzisiaj, gdybym też przeszedł samą czystą dwójkę, bym czerpał z niej przyjemność. I myślę, że gdyby ten Shadow Broker był w grze, on nie byłby taki dobry, jaki jest. Bo oni by nie słyszeli tej odpowiedzi fanów, bo naprawdę to widać. Ja wchodzę po forum BioWare codziennie i ja widzę, jak te małe uwagi, które ludzie zgłaszają po raz pierwszy, drugi, trzeci, jak one się pojawiły w Shadow Broker, jak się pojawiła rozmowa w czasie walki, że te nasze postacie nie milczą, tylko Shepard non-stop rozmawia z Liarą. Jak w końcu nakłoniono BioWare, żeby Paragon dostał trochę charakteru, bo do tej pory Paragon był natchniony za bardzo. Teraz jakby to zmieniło się. Teraz Paragon jest taki żartobliwy, taki trochę zawadiacki.
Jest taki całkowicie biały.
Tak, i dzięki temu wreszcie ten Paragon nie jest takim idealnym żołnierzem. Już było lepiej w dwójce, ale w DLC jest jeszcze lepiej. Tak samo na pewno by nie dodali sekcji takich, bo oni się na początku bali, że jeżeli będzie za mało akcji, to ludzie się zanudzą, a ludzie wręcz prosili o sekcje, kiedy możemy pochodzić, popatrzeć, pooglądać, i to też dodali do tego Shadow Broker. Gdyby ten dodatek był w grze od razu, ja myślę, że to byłoby jak jedna z tych misji dla oddziału, co ja wtedy mówiłem, że wolisz mieć dwie super dopracowane misje, czy 10 dobrych. I to byłaby po prostu 11 dobra. A dzięki temu, że my zaczekaliśmy, że oni zebrali opinie z tych tysięcy stron, mogli stworzyć właśnie tą jedną genialną misję we wszystkim, w tym jak wygląda, jaki ma pacing, w tym jakie tam spotykamy przeszkody, i to jest...
Ale ja rozumiem, że BioWare potrzebowało czasu.
Wy się trochę nie zrozumieliście teraz.
Ja rozumiem, że BioWare potrzebowało czasu na to, tyle że ja chcę zwrócić uwagę na to, że to, jak fabularnie kończy się to DLC, mogłoby mieć niesamowicie ogromny wpływ na Mass Effecta trzeciego, naprawdę. A tymczasem okaże się, że będzie miało żaden wpływ, bo tak naprawdę będzie mały procent osób, które te wszystkie DLC będą miały i no, które będą miały Shadow Brokera.
Właściciele PS3 będą mieli wszystkie, więc wiesz.
To nie jest potwierdzone, ale domyślamy się, że właściciele PS3 będą mieli te dodatki od razu.
Zwrócić uwagę na coś wam chcę. Pamiętamy, jak przy Assassin's Creed 2 na trailerach pokazywali nam tą maszynę latającą. I o Jezus, my myśleliśmy, że tam będziemy latać tą maszyną, nie wiadomo ile. Później się okazało, że co? Że sobie tam no polataliśmy tą maszyną tyle, co nam pokazywali na tych trailerach, i to było tyle. A tymczasem pokazali nam mały glimpse na trailerze tej sekcji latającej z Shadow Brokera. I okazało się, że ta sekcja jest całkiem ciekawa i jest dłuższa chyba niż sekcja latania na maszynie z Assassin's Creed 2, która była po prostu rozhypowana nie wiadomo jak, że będziemy latać tą maszyną Leonardo da Vinci, nie wiadomo co. A tymczasem w Shadow Brokerze mamy po prostu w dodatku jedną sekcję pojazdami, która fajnie wygląda, fajnie się nią gra.
I wykorzystuje wspaniały design Ilium. Nie, ja bym tylko chciał, żeby tą sekcję pociągnięto odrobinę dalej, że w czasie niej, że na przykład sterujemy gałkami i mamy naraz ten Renegade i Paragon Trigger i nasze odpowiedzi byłyby zależne od tego, co chcemy, nie? No ale to już
ale chcesz mieć jedną dopracowaną misję w Lady 30?
Ale to jest właśnie, ale to już jest rozdrapywanie tego, jak dobra jest ta misja, i tego się będę trzymał, bo jest dopracowana naprawdę na tylu poziomach. I to, co mówiliśmy też, nie, że na pewno nie powrócą aktorzy, nie powrócili. Nasz oddział milczy, raz jest wykorzystany tylko tekst jakby gotowych tych soundbeatów, czyli gotowe odzywki, wcześniej przygotowane. Smutne, ale no nie da się tego inaczej zrobić. Ale dialogów z Liarą jest tyle na pokazówkach, w czasie samej walki, w czasie przerywników, że wystarczy.
Czekamy strasznie na trzecią część, dlatego że zakończenie Shadow Broker i to, czego dowiadujemy się pod sam koniec, tak jak Bizon mówił, może mieć ogromny wpływ i dla każdej osoby, która ma okazję zagrać, to jest obowiązek. I my już gadamy o tym naprawdę długo, więc chyba czas przejść dalej.
Ale to jest prawda, że tak powiem, że ja mogę jeszcze 4 podcasty o tym nagrać.
Oczywiście, więc okej, okay. Więc kończymy. Naprawdę bardzo warte, jeśli macie okazję zakupić, to kupujcie, grajcie, przechodźcie i po prostu doświadczajcie Mass Effecta takiego, jak Bizon powiedział, jaki powinien być na samym początku i teraz macie okazję, więc...
A czy to sprawia, że gra, która była w moim mniemaniu doskonała od początku, teraz jest naddoskonalsza?
Ona jest dobra. Genialna.
To lecimy dalej.
Wchodzimy na terytorium grząskie, terytorium niebezpieczne, terytorium pełne aligatorów mających więcej niż 4 stopy długości. Mianowicie wchodzimy na temat Halo.
Halo.
Dupa, Halo.
Halo. Halo. Bądź poprawny.
Halo.
Okay. Halo. I teraz Halo, kiedy wyszedł na Xboxa, zrobił wiele szumu, bo to była ta wielka
wielkie
gra.
Wielkie Halo
ta...
było.
He?
Było wielkie Halo, o Halo.
O, Bizon, dobry, myślałem, że tego nie zrobisz.
Brawo, Bizon, tak, było wielkie Halo. I to była pierwsza gra, która pokazywała ząbki tej konsoli, jej moc. I Bungie. Odin jest najlepszy w przekręcaniu nazw, ale Bungie zrobiło dobry shooter. Kropka.
Tak, niestety, dobry był.
Niestety, rzucili się na niego dziennikarze, zaczęli krzyczeć, że to jest genialny. Jest wybitny.
Jest piękny, jest beautiful,
a to nie była prawda. Chciał mi wejść do tego, to była bardzo, bardzo średnia. Jeżeli rzucamy już tą grę na to, że tak powiem, do klatki walk z grami doskonałymi, to nie była na pewno gra doskonała, była dobra, tyle, kropka. Wersja na PC, czyli jedynka była portowana na PC, czy dwójka?
Tak, wiesz, ja grałem na PC-cie.
Też.
To nam powiedz coś, bo ja grałem bardzo mało też na PC-cie chyba w takim razie i nie mam jakichś wyjątkowych wspomnień.
To ja powiem pierwszy. Ja podchodząc do Halo, podszedłem w sposób bardzo konsolowy, gdyż nie grałem na myszce i klawiaturze, ale podłączyłem sobie pada. Bo pomyślałem sobie, skoro gra jest robiona pod pada na Xboxie i ludzie się nią tak zachwycali, no to czemu ja miałbym nie spróbować na padzie? Jak się okazało, bardzo wygodnie mi się grało w Halo na padzie, ale no cóż, to było... gra, no nic więcej. I do dzisiaj, prawdę mówiąc, nie ukończyłem Halo, bo miałem pożyczone od kumpla i nie czułem potrzeby, żeby przejść tą grę całą, bo za nią zapłaciłem i nie dokończyłem jej, bo mnie po prostu znudziła. Ona ma swoje wspaniałe momenty, naprawdę, i są w niej rozwiązania, które przedtem były, no, jeszcze nieodkryte.
Regenerująca się tarcza!
Tak, to jest dość przełomowa gra, ale...
Regenerująca się tarcza ewoluuje i staje się dżemem!
Ale prócz tego nie gra się w nią jakoś super fascynująco. Ona ma bardzo konsolowy feeling, bo mamy podstawową broń pistolet dobry na długi dystans i mocny, mamy na średni dystans karabin, mamy na krótki dystans shotgun. To jest taki typical shooter. Plus
właśnie, ty mówisz, że konsolowy było uczucie. Ja jak patrzę na Halo, to zawsze jak go widzę, mi się przypominają te gry takie shooterowe, początki właśnie lat, tak koniec 90-tych pecetowe, kiedy wchodzimy do pokoju z shotgunem, pum, czk, czk, bum, czk, czk, robimy circle strafing dookoła przeciwników i tyle.
Dobra, ja też grałem, tak jak Bizon, tylko że ja grałem kilka miesięcy po tym, jak Halo w ogóle się pokazało w wersji na PC-ta, więc wtedy jeszcze ogólnie uruchomienie Halo było bardzo trudne, dlatego że Halo miało swoje humory i raz na jakiś czas uruchamiało się w zupełnie innej rozdzielczości i pytało, czy na pewno chcę uruchomić go w trybie safe mode, więc tak dalej, ale mimo wszystko grałem w tą grę i potwierdzam to, co mówi Bizon. Gra jest no, typem takiej, nie wiem, takiej strzelanki, w której gracz bardzo często zostaje rzucony na ogromną lokację całkowicie sam. I czuję się strasznie wyalienowany i łazi po tym, kluczy po tych korytarzach i szczerze powiedziawszy, po jakimś czasie to naprawdę może się znudzić. Są momenty, ale ja nie powiedziałbym, że są wspaniałe, ja powiedziałbym, że są po prostu dobre. Ona była rzeczywiście rewolucyjna, jeśli chodzi o przedstawienie tej akcji i naprawdę byłem bardzo zaskoczony, biorąc pod uwagę wszystkie poprzednie shootery, w jakie grałem. Ale na dobrą sprawę, tak jak Bizon, tej gry nie ukończyłem, dlatego że po prostu stwierdziłem, że to, no, to zabrzmi źle, ale ona nie jest tego warta. Tak jak Bizon po prostu nie ukończył, dlatego że nie czuł się zobowiązany, bo nie wydał pieniędzy, tak ja nie ukończyłem, dlatego że po prostu nie było po co. Ona nie miała, ona nie przyciągała aż tak bardzo.
Ja chcę powiedzieć przede wszystkim o dobrych stronach Halo, zanim przejdziemy do tych złych. Bo co było fajne w Halo? Co było fajne? Fajne były na przykład ataki te z kolby, bo były strasznie mocne i to mi się podobało, że to była ta gra kontaktowa. Jeżeli chodzi o te konsolówki, to wiadomo, shootery na konsolach te pierwszoosobowe dopiero wtedy wchodziły. I Halo pokazywało, że nie musisz jednak celować z dalszych odległości, bo możesz być bardzo efektywny na krótki dystans. I te ataki z kolby były takie fajne, mocne i fajne były granaty plazmowe, które rzucałeś w kogoś, one się przylepiały do niego.
No ogólnie piękne były lokacje, to po pierwsze, że w ogóle ujęcie kamery, jak były przedstawione na samym początku, samo intro, jak to wyglądało, że ty byłeś tak jakby zrzucany tymi podami na sam dół i ta kamera, która znajdowała się w takich niecodziennych ujęciach, to było nietypowe. Naprawdę bardzo nietypowe lokacje, na przykład plaża przy zachodzącym słońcu, no fantastyczne, tego wcześniej nie było, no nikt nie pokusił się o aż tak wykokszoną prezentację graficzną jak właśnie Halo.
Far Cry.
Ale też popatrzmy inaczej na to, bo Halo, będąc tym takim nie wiadomo czym super ekstra konsolowym shooterem, według mnie pierwsza część nie brała siebie do końca na poważnie, bo popatrzmy, jak wyglądają nasi podstawowi wrogowie. To są małe gremliny biegające z pistolecikami, strzelające, jak się do nich podejdzie, to narobią i uciekają. I to było fajne, bo mogłeś na przykład rzucić tego gremlina sobie tam tym granatem plazmowym, on się uciekając tam, bo się bał, to było też dość ciekawe, że wrogowie mogą nas się bać i uciekać przed nami. Rzucałeś w niego, on zbiegał w grupkę osób z przyklejonym granatem do pleców i wybuchał. Fajne to było, naprawdę. Mm-hmm. Ta gra miała dużo elementów, po których ja po prostu... Kończyła się jakaś akcja, ja siedziałem z bananem na twarzy, że wow, ale to fajnie wyszło, jak ta gra jest fajnie zrobiona. Teraz ale to przemijało po jakimś czasie.
Teraz jak mi Bizon przypomniałeś, to jednak tą grę ukończyłem. Dlatego że sobie przypomniałem, jeśli mówiłeś o tych broniach i o rzucaniu granatem, że pod sam koniec w ogóle Halo rozgrywa się na stacji kosmicznej, i ty tam walczysz z jakimś bardzo potężnym przeciwnikiem i dostajesz broń, to znaczy na samym początku musisz się przedostać, dlatego że ten statek się już rozpada i w ogóle to, jak ty się czujesz, kiedy on się rozpada, jest naprawdę wyjątkowe, tego naprawdę nawet w Far Cry'u nie było. I dostajesz tą broń, która generuje małą singularity, tak? Czyli spójność, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, czyli osobliwość czarnej dziury i strzelasz to w tym przeciwnika i ten to jest jeden strzał, to jest tylko jeden strzał, tam właściwie nie masz za bardzo, no nie możesz sobie pozwolić na więcej, dlatego że praktycznie co chwilę możesz paść, zginąć, no giniesz praktycznie co krok. Nie, i ten jeden strzał decyduje o tym, czy się uda zakończyć tą grę i potem jak już go zabijesz, to gra się nie kończy, tylko jeszcze musisz uciec do kapsuły i to naprawdę jest taki pacing, który tam jest w tej grze. No naprawdę, aż dziwię się, że to zapomniałem. Naprawdę świetne zakończenie. Czujesz, że było warto.
Okej, ale to było zakończenie, a tymczasem ta gra po 2 godzinach jakoś po prostu... To jest tak, jesteś już na tej planecie, na tym Halo całym i to jest tak, że odbijesz jakąś bazę, oni zrzucają statek z tymi obcymi, ty ich rozwalasz i nagle pokazuje ci się, jedź tam 2 kilometry i ty wchodzisz do tego buggy i jedziesz te 2 kilometry, czy tam ileś, czasem zabłądzisz, czasem gdzieś spadniesz, ona nie ma jakiejś mapy i ja zrezygnowałem z tej gry głównie dlatego, że ona po pewnym momencie, tam jak już widzisz tą taką plagę, co biegają za tobą takie mutanty różne, była sekwencja, gdzie biegałeś po lokacjach, gdzie pokój w pokój wyglądał identycznie.
Szczególnie po statkach chyba, tak? Tak mi się
ja uciekając przed tymi mutantami, biegłem w tył i po pewnym czasie straciłem orientację, czy to jest pokój, w którym ja byłem, czy to jest pokój, który dopiero przechodzę i nie wiedziałem, co to będzie. I tak jak ty mówisz, na statkach kosmicznych to samo. Design poziomów był okropnie nudny i po pewnym czasie no już nie miałem co ze sobą zrobić w tej grze.
Ja pamiętam, natrafiłem na moment, w którym musiałem wyłączyć generator, żeby zniszczyć coś, już nie pamiętam co to było, ale mimo wszystko chodziło o to, że masz znaleźć generator i ja szczerze powiedziawszy nie znalazłem go po 2 godzinach, wyłączyłem grę i chyba jakimś cudem znalazłem później, ale mimo wszystko sam fakt, że to jest gra konsolowa, czyni ją trochę bardziej prostszą i mniej skomplikowaną na te czasy, dlatego że to był pierwszy FPS, który starał się mierzyć wysoko, więc te sekwencje poszukiwania czegoś nie mogły być za bardzo trudne, a mimo wszystko człowiek, który mimo tak potrafi rozpoznać różniące się ściany od siebie i tak dalej, nie potrafił sobie poradzić ze znalezieniem generatora. No i dupa, no ale w końcu go znalazłem.
No i tutaj pojawia się jeden ważny fakt, bo Halo to jest nie tylko single player, który był, no powiedzmy sobie, dobry. No to nie było nie wiadomo co. Był fajny. Mi się podobało Halo do pewnego momentu, póki mnie nie znudziło. Ale to, co tak naprawdę sprawiło, że ta gra była niesamowicie...
Błąd.
Wychwalana.
Błąd.
Tak?
Pierwsze Halo na Xboxie nie miał obsługi Golda, Live'a.
Nie, ja chcę powiedzieć ogólnie o multiplayerze.
Którego nie było w jedynce.
Był.
Na Xboxie nie było.
Zmiażdż go, blady, teraz, zmiażdż go!
Miał być, ale nie zdążyli ukończyć Live Gold do tego czasu. Jem ja godzę teraz, bo tak dużo mówiliście.
Smaczne. Ojejku, to bardzo
dobrze. Halo 2 było tą grą, która na konsolach zarządziła.
A Bizon sobie przygotował tekst o multi.
Nie, bo ja chciałem powiedzieć, że właśnie Halo już później, skoro nie było na Xboxie, to widocznie na PC-cie to było, że zwrócili uwagę ludzie na to, że w to się bardzo fajnie gra po multi i przygotowując część drugą, Bungie postawiło na to, żeby rozwinąć jak najbardziej ten multiplayer i zrobili z tego naprawdę już kombajn multiplayerowy, co później z każdą częścią rozwijali. Ja, prawdę mówiąc, nie grałem w Halo po necie, bo zwyczajnie nie lubię grać w sieciówki. Ja oceniam Halo jedynie pod względem singleplayerowym. No i pierwszą część nie mogę ocenić super wysoko. Była fajna, miała swoje momenty, ale też była nudna, tak jak już mówiłem.
No i chyba to była największa jej wada, ale potem pokazywały się kolejne części, które starały się to dopracować.
Tak, dwójka już była wiele bardziej urozmaicona moim zdaniem. Nie grałem w nią dużo, grałem w nią trochę u kumpla i trochę u siebie na komputerze, jednak u mnie ona miała straszne jakieś problemy z płynnością. Co mogę powiedzieć, jest urozmaicenie wielkie. Nie ma już tych takich samych plansz w kółko. Ciekawsze są bronie. Mamy w ogóle bronie, które możemy trzymać dwie, że tam strzelamy z dwóch pistoletów maszynowych. Jest bigger, faster, better, ale mimo wszystko... Nadal mamy to skupienie się na tym multiplayerze. Znaczy nadal, teraz już mamy, bo przychodziło z peceta. Mhm. I teraz to jest ten moment, kiedy nagle Halo zmienia się z tej gry, z tego shootera xboxowego, zmienia się w coś niesamowitego, w coś, na co Amerykanie będą czekać już miesiącami, będą odliczać dni, skreślać sobie kolejne dni w kalendarzu, czekając na to. Ja tego dzisiaj nie pojmuję, bo nie grałem w te multiplayery.
Ja grałem.
Ale to, co się dzisiaj dzieje z Halo... To jest właśnie efekt tego, jak oni w dwójce rozwinęli tą ideę tego Xbox Live i obsługi tego.
Wiesz, na czym polega fenomen Halo dla mnie? Halo trafiło w niszę rynkową na Xboxie, która po prostu sugeruje się, znaczy ta nisza nazywa się brak dobrego FPS-a na tą konsolę. I Halo jest tak na dobrą sprawę jedynym FPS-em, który potrafi połączyć tak ogromne spektrum ludzi wiekowo i doświadczeniem ze sobą i pozwolić im zagrać jednocześnie. Halo jest FPS-em, który kiedy pierwszy raz pojawiasz się na serwerze, to nie potrafisz się zorientować, co się w ogóle dzieje. Nie potrafisz zrozumieć, jak masz walczyć, dlatego że ludzie zabijają cię granatami, zabijają cię w taki sposób, że nie jesteś w stanie się w ogóle odnaleźć. I problem polega też na tym, że jeśli masz headset, albo tam nie wiem, jak on się nazywa, to ludzie ze sobą rozmawiają i ja akurat jak byłem u znajomego i próbowałem zagrać w to Halo, ten headset był wyłączony, ale wiem z dobrych źródeł, że tam istnieje tak ogromnie wulgarny język i ludzie tak się wyzywają, to jest po prostu zderzenie się penisów, rozumiesz, o co mi chodzi? I dlatego właśnie to jest tak popularne, bo ludzie mogą przyjść i pokazać, że są lepsi, bo ludzie mają swoje rangi, bo mają swoje małe awatary, bo mają swoje podpisy, tworzą klany i to jest po prostu odpowiednik, no nie wiem, Source'a, odpowiednik Counter-Strike'a na PC-cie, czyli miejsce, w którym grają naprawdę bardzo hardkorowi gracze, którzy gnębią, niszczą i zrujnują z ziemią graczy, tak zwanych noobów, którzy przychodzą i chcą zobaczyć, jak to wygląda.
No tak, i dlatego ja właśnie nie gram w takie gry po multi, no.
No i teraz najnowszy dodatek, raczej najnowsza część Halo Reach.
Ale chcę też o trójce
powiedzieć. Ale jeszcze chwila, bo jeszcze Blady grał w trójkę.
Blady grał w trójkę i Blady dał się, grając tę trójkę, wciągnąć ten hype, bo Blady naprawdę był pod wrażeniem tych filmików z tymi aktorami, jak oni te makiety pokazywali, jak mi się ta makieta podobała. Po prostu te... czułem klimat tej gry, zanim ją w ogóle zobaczyłem, i dopiero później się okazało, że klimat, który oni tworzyli na tych filmikach promocyjnych, nigdy nie jest nawet w procencie w grze oddany. Niemniej, gra jest bardzo udana i ona wyszła w tym czasie, kiedy wszystko było brudne. Ona wyszła w czasach, kiedy Gears of War było, i wszystko było brązowe, wszystko było na silniku Unreala, wszystko było oparte o cover system, a Halo to była jeszcze ta gra z tych starych, dobrych shooterów, kiedy po prostu się szło środkiem, miało się ogromny pasek zdrowia, w tym przypadku regenerującą się tarczę, szło się z tym shotgunem i rozwalało kolejne małe gnomy, które na ciebie biegły. To był tak niesamowity fan. Oni starali się dodać głębi, dodali ci te oddziały tych małych żuczków, które ci miały niby pomagać, tych zielonych. Oni dodali ci tych pojazdów naprawdę sporo w niektórych mapach i to wszystko działało. Jednak większość pojedynków to były kolejne sekcje, po prostu kolejne pomieszczenia, do których ty wchodziłeś, musiałeś pokonać ileś tam tych żuczków i ileś tam tych dużych bestii. Fajnie, mi to wszystko odpowiadało, ale najwspanialsze w tej grze były sekcje, kiedy walczymy z ogromnymi tymi krabo, czołgami, wieżami. Ogromnymi, po prostu kiedy pierwszy raz zobaczyłem to w grze, nie miałem w ogóle pomysłu, jak się za to zabrać, bo gra ci po prostu mówi zniszcz. I ty patrzysz na to ogromne, po prostu niesamowitą wieżę, która jest wyższa niż AT-AT i myślisz, co ja mam teraz zrobić? I
mieczykiem go w słaby punkt, mieczykiem go.
Właśnie musisz wiedzieć, że możesz go albo tam, nie, wpakować w niego tam trylion pocisków, albo dostać się na pokład, jak taki pirat, co wbiega do ładowni statku wrogiego, wrzucić ładunek, tam chyba trzeba zniszczyć tarczę i umieścić ładunek przy silniku. I później ten moment, kiedy pierwszy raz się właśnie wdrapałem tam na górę, zabiłem obsługę tego czołgo kraba, wbiłem ten ładunek i zacząłem się plątać, bo nie wiedziałem, czy on mryga, bo już się to włączyło, czy to jest odliczanie, żeby zaczął, i w końcu zeskoczyłem i to mi tuż za plecami wybuchło, bo się poczułem po tak świetnie, jak w żadnej innej grze, która wtedy wyszła. Ta satysfakcja była tak dzika i później jak się właśnie pojawiały te kolejne te skaraby, to ja myślałem, haha, szukamy teraz tego hovercrafta, lecimy na górę! I zaczyna się po prostu wczuwać w to, zaczyna się czuć jak naprawdę Master Chief, czyli ten koleś na polu walki, który mając dookoła siebie te żuczki, które nie wiedzą co robić, mówi, ha, patrz na mnie, look down, back on me, wskakujesz na te skaraby i pokazujesz im, jak to się robi. I też był fajny moment w grze, który nie zapomnę, pojazdy w Halo są dość ważne. I to jak masz moment, kiedy masz tego skaraba, on krąży wokół takiej wieży i nie masz pojazdu latającego, żeby się dostać na górę, ale możesz wziąć jeepa, tak jak ja, rozpędzić się na takiej rampie, wybić o rand budynku i ten mój jeep leciał na tym skarabem, ja w czasie loku wyskoczyłem, wpadam na pokład, wybijam wszystkich, rozwalam to, ląduję na ziemi i obok mnie leży ten zniszczony jeep, który przed chwilą zostawiłem. To było tak cholernie satysfakcjonujące, albo pod koniec, kiedy mamy dwa skaraby naraz i zaczynamy w helikopterze, żaden problem, wsiadasz na helikopter, podlatujesz sobie na pierwszy skarab, rozwalasz go, ale lądujesz na ziemi, jak dojedę na drugi. Patrzysz, wokół ciebie latają wrogowie na hovercraftach, więc bierzesz kampę, ściągasz go, ten hovercraft spada, trochę się dymi, wskakujesz na niego, lecisz. Chyba słychać, tak? Halo to jest bardzo dobra gra, która ma niesamowicie wysokie tempo, która pompuje adrenalinę jak żadna inna tego typu, powiedzmy, bo ona nie robi nic odkrywczego. Ona nie robi nic odkrywczego, to są wszystko stare schematy, które ona robi dobrze. Na tyle dobrze, że jest fajna, ale nie ekscepcjonalna, tak jak ją się tworzy.
Ja myślę, że to jest właśnie to, jak najbardziej zaliczamy Halo na plus, że ona trzyma się tego swojego trybu bycia od pierwszej części. To jeżeli grałeś w jedynkę Halo, możesz wskoczyć do trójki i grać, i zasady się nie zmieniają, to jest zawsze Halo jedno swoje oryginalne. I to samo poczułem, patrząc na filmiki Halo Reach, którymi, zdaje się, podniecałem się przy okazji swojej relacji z E3. I co mogę powiedzieć teraz po recenzjach, które już widziałem? Halo Reach to jest dokładnie to, czego ja się spodziewałem. Dokładnie to. Nie mamy tutaj żadnych specjalnych, niesamowitych nowości. To jest dalej to samo Halo. Tyle, że mamy te, ja wiem, powiedzieli, że to będą niesamowite sekcje w kosmosie. Game Trailers mówi, że tak naprawdę, cóż, są sekcje latające, które nie są niczym specjalnym.
Ja patrzę na Reach i mówię sobie, w porządku? Jeżeli nie, to ma być...
Naprawdę, no to tak właśnie można powiedzieć, bo widzimy to typowe nasze Halo. Bo tu nie ma nic skrywczego. To jest po prostu Halo, tyle że mamy...
Ale jak długo? Po prostu patrzysz na kolejne części jakiejś serii i zazwyczaj powinien sobie zadawać pytanie, dokąd to zmierza. Halo stoi w miejscu. To nie, było dobre w trójce.
Oni to jest prolog, tak? O ile dobrze kojarzę, że w Halo nie grasz już Master Chiefem, grasz zupełnie inną postacią. Tak, więc to jest prolog, czyli teoretycznie można to usprawiedliwić. Oni się fajnie zabezpieczyli przed tym, żeby, nie wiem, przed jakimiś oskarżeniami, że nie ma nic nowego, fabuła nie idzie dalej. Ale dodali nowe bronie, tak? Tak. Jest zupełnie inna fabuła, która przez jakiś czas może ci dawać poczucie, że coś może się jednak zmienić, ale tak naprawdę nic się nie zmienia, więc mimo wszystko możecie trzymać jakoś w napięciu. A druga sprawa, Reach to jest typowy tytuł, który wzbogaca multiplayer. Tam są nowe bronie, inne mapy, więcej wszystkiego.
DLC.
Jest rozbudowane multi. I to jest to. To jest tylko to. To jest
znaczy,
po prostu
tak, tego właśnie chyba oczekiwali gracze i to zostało im dane, no bo oni nie chcieli nic specjalnego, oni chcieli kolejne Halo, które
ale
będzie
miało nowe mapy.
Graczami
nazywasz te bezmózgie, otyłe, przyrośnięte do ogromnych, zbyt drogich telewizorów, na przepierdzianych amerykańskich, pełnych jednocentówek, jednodolarówek, Cheeriosów i umazane Nutellą kanapach, ubrane w shorty, tłuste, amerykańskie, pozbawione życia i pojęcia o świecie dzieci, które grają w to, emanując agresją, przemocą, widziano we wszystkich możliwych mediach, bombardowane po prostu wulgaryzmem, bezpośrednością. Tak. I tak. Dla mnie Reach jest kwintesencją tego, co jest złe w tym świecie. Bo pokazuje, jak łatwo jest nas wycyskać, jak oni bezpośrednio po prostu podejść do ciebie i powiedzieć: wykorzystam twoje słabości i teraz biorą rynek gier, który ja kocham, bo to jest hobby moje od zawsze, od kiedy mogłem tylko unieść kontroler, i oni po prostu biorą tą najgorszą, najniższą, najtłustszą warstwę społeczną, przyjmują, że to jest całość graczy i rzucają w nich te kolejne Reach'e, ODST i po prostu śmieją się z prawdziwych graczy.
Hej.
I tak nazywam prawdziwych graczy.
Ja myślę, że oni zdają sobie sprawę z tego, jak naprawdę odbierane są te tytuły, i oni nie myślą o grupie graczy tak mainstreamowo, jak powiedzieli, że to jest durne, to i tak to kupi. Oni zdają sobie sprawę, że są gracze, którzy patrzą na to bardziej ambitnie, tylko tak jak mówiliśmy wcześniej, przy Dead Space'ie, ci ambitniejsi gracze nie kupią tych milionów kopii, które muszą zostać kupione, żeby wyszedł kolejny tytuł. Oni nie są na to w stanie sobie pozwolić. A poza tym Halo przerodził się w tryb, znaczy w grę multiplayerową już dawno temu.
Zgadzam się z tobą, okej? Okay? Zgadzam się teraz z tobą. Wypuśćmy grę tylko multi jako budget title za $40.
Ale po co, skoro i tak ktoś go kupi, jeśli będzie kosztował 129?
No to jest jak najbardziej decyzja marketingowa, biorąc pod uwagę, jak Microsoft
rozdmuchał.
O tym mówię,
właśnie, oni po prostu tak jak Blizzard podchodzą i mówią: wykorzystam cię i ty mi za to podziękujesz.
Ale to jest bardzo sprytne z ich strony, to jest właśnie marketing. To sprawia, że będą wychodzić kolejne tytuły Halo i że ta firma Bungie po prostu nie padnie.
Nie, kiedy... dobry marketing to jest relik, który wypuszcza Company of Heroes online za darmo, bo nas lubi, okej? Okay? To jest dobry marketing.
Ale Odin, my nie musimy pozwalać na to, żeby oni nam tak robili, bo okej, to się podoba tym grubym amerykańskim nastolatkom, które trzymają pada w rękach oblepione ręce chipsami itp. To wiadomo, to im się podoba.
Musisz zapisać to, co powiedziałem.
Ale my, jako gracze, którzy oczekujemy jednak nieco bardziej ambitnych tytułów, nie musimy pozwalać Bungie na to, żeby oni wydawali nam co 2 lata tą samą grę z nowymi trybami multiplayer.
Bizon, kupujesz Halo Reach?
Nie.
No właśnie.
Ale o tym mówię. Ale o tym mówię. Mnie to nie dotyczy.
100% redaktorów DS Podcast nie kupuje Reach.
Dokładnie, więc to nie chodzi
Macie liczby Bungie, tak? To macie liczby 100% redaktorów DS Podcast.
To nie chodzi o to, że ja się z tobą nie zgadzam, i to nie chodzi o to, że ja jestem przeciwny grom, które są ambitne. To chodzi po prostu o to, że nasze zdanie w tym momencie się nie liczy, bo po pierwsze, my nie kupujemy tej gry, po drugie, my nie jesteśmy zagorzałymi fanami Halo, którzy bardzo dużo czasu spędzają na multi i znają tą grę na wylot, a po trzecie, Halo jest głównie sprzedawane na rynek amerykański, gdzie większa część ludzi posiada mniej więcej takie samo podejście jak paru znajomych, których mam, którzy po prostu proszą, żeby to działało, ich nie obchodzi jak przychodzisz
Odin,
do nich i mówisz...
Odin, ale ty mi ciągle próbujesz to wytłumaczyć, czy Bizonowi. My to rozumiemy, tylko my się z tym nie godzimy. Rozumiesz?
Tak, a ja wam próbuję wytłumaczyć, że to nie chodzi o to w tej całej dyskusji, czy my się z tym zgadzamy, czy nie, tylko że po prostu to jest.
No tak, my na to już nic sobie nie poradzimy.
Ale też odpowiedź, to nie kupuj, to jest jedna z gorszych, tak naprawdę.
Nie, ja nie powiedziałem, to nie kupuj. Nie,
nie powiedziałeś, że nie musisz, to jest celowane do jakiejś tam niszy.
No bo jest celowane, my po prostu
ale
tego nie kupujemy.
Od góry, ja rozumiem. ale oni obiecują.
Ale on ci rozumie.
Niesamowitą grę w świecie Halo. Ja oczekuję pewnych innowacji, czegoś, co pomyślę sobie, może ta trójka mnie nie przekonała tym, co widziałem w sieci, ale kurde, ten Reach wygląda fajnie, ja bym chciał w niego zagrać. To jest to właśnie wyjście do nowych ludzi, wprowadzenie czegoś, co sprawiłoby, że ja widzę w tym tytule coś nowego, to co zrobił na przykład Snake Eater. Bo ja mam znajomych, którym zupełnie dwójka nie podeszła, ale widząc Snake Eatera powiedzieli, ja bym chciał w to zagrać. Tymczasem Reach pokazuje, to jest dalej to samo, tylko że jest troszkę ładniejsze.
Powiedziałem Akiemu, jak rozmawialiśmy na gadu swego czasu, po obejrzeniu tych kolejnych filmików promujących Reach z aktorami oczywiście w CG, niech oni przestaną robić gry i te pieniądze przeznaczą na przerobienie tych dwuminutowych spotów w pełnometrażowe filmy. Bo to, jak świetne są promocje Halo, to po prostu się w pale nie mieści.
No, świetne są.
Ja chcę zobaczyć ten film, ja chcę zobaczyć pełnometrażowy film z tego. Ale bo chyba naprawdę, obejrzyjcie sobie zwiastun Halo Reach, to jest coś niesamowitego.
Ale chyba nawet StarCraft 2, kiedy był promowany i kiedy były te właśnie filmiki pierwsze wyciągnięte z kampanii single player, to ludzie się domagali tego, żeby powstał film i chyba właśnie taki film będzie powstawał w przypadku StarCrafta.
Ale kto będzie za niego odpowiadał?
No Blizzard. Blizzard będzie tworzył ten film.
A czy bilet do kina będzie kosztował 120 zł, bo i tak są durni, niektórzy tyle zapłacą?
Nie mam najmniejszego pojęcia, ale tak działa marketing. Tak działa biznes.
I predict!
Behold! Okej, więc chyba już pogadaliśmy na temat Halo. Dobrze, że się nie zgadzamy w niektórych sprawach, dobrze, że możemy sobie coś wytłumaczyć, dlatego że podcast nie jest nudny, tak jak niektóre let's play'e. Więc mimo wszystko żegnałem się z wami. Bizon Odin Blood, tak? Grupa Bob, tak zwana.
Okej,
no to do następnego podcastu.
See ya.
Nara.
Tak. Kto się pierwszy tak żegna?
Harmonijka. A po harmonijce? Tak, a po harmonijce może żegna się Bizon.
Lady. I znowu kolejność napisałem ci na Skype'ie kolejność.
Ale jest grupa
Bizon, Blady, Odin. Nie, wejdź mi. Nie.
Zawsze było Bizon, Odin, Blady.
Ale napisałem.
Witamy się Bizon, Odin, Blady. Żegnamy się Bizon, Odin, Blady. Czy nie?